Kluczowy temat.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Już dziś na naszej antenie usłyszą Państwo pierwszy odcinek niezwykłego audiobooka, który powstał dzięki współpracy Biblioteki Kórnickiej i Polskiego Radia w Poznaniu. Mowa o dzienniku z wojny 1939-1945 autorstwa Tertuliana Stablewskiego. Dlaczego warto zasiąść dziś przed radioodbiornikami po godzinie 13? Opowie nasz gość w studiu, autor komentarza historycznego do audiobooka, dr Łukasz Jastrząb z Biblioteki Kórnickiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tertulian Stablewski. Cóż to jest za postać i dlaczego akurat okupacja widziana z jego perspektywy jest tak niezwykła?
Są to dzienniki, powiem wprost i uważę, że użyć tego słowa, fenomenalne, jeżeli chodzi o historiografię II wojny światowej. Tertulian Stablewski, syn bogatych ziemian z okolic Środy Wielkopolskiej, zresztą znanych do dnia dzisiejszego w tym rejonie. W czasie okupacji zamieszkał w Antoninku u swojego wuja. I tam...
Pod Poznańskim Antoninku.
Ty tak, no, wówczas pod Poznańskim, dzisiaj oczywiście Poznańskim. W granicach administracyjnych miasta. I tam pisał na bieżąco dziennik. Jest to dokument niezwykły, dlatego że większość literatury wspomnieniowej, pamiętnikarskiej dotyczącej II wojny światowej w Poznaniu i Wielkopolsce pochodzi z okresu powojennego. A więc jest naznaczona pewnym takim pierwiastkiem konfabulacji, przeżytych doświadczeń, są pisane z innego punktu widzenia. Natomiast zapiski Tertuliana były robione na bieżąco. Dokumentował dzień bieżący.
To, co danego dnia zastał, zobaczył, tak, co się wydarzyło.
To, co usłyszał, to, co przeczytał, to, co usłyszał nie tylko w radiu, którego słuchał potajemnie, ale również w tak... No, dziwnych jak dla osoby wywodzącej się naprawdę z wyższych sfer miejsc, takich jak pralnia, magiel, kolejka w warzywniaku, prawda, w sklepie.
Czyli to, co mówią ludzie z poziomu ulicy, zwykli ludzie tamtego
tak,
tragicznego czasu.
I tu też wynika fenomen tej postaci. Ja tu będę oczywiście mówił opinię subiektywną, bowiem kilka lat spędziłem nad edycją jego dzienników. Teraz powiem państwu, że zajmuję się częścią drugą, pisaną od 1956 roku. Dlatego ta postać bardzo jest mi bliska. I okazywało się, że Tertulian, pomimo bardzo wysokiego statusu społecznego, był człowiekiem niezwykle wykształconym, wszechstronnie studiował. Najpierw oczywiście kończył gimnazjum w Niemczech, później studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Znał 7 języków, którymi posługiwał się biegle. Był malarzem, pisarzem, tworzył drobne etiudy, powieści, wiersze, ale potrafił w tym całej okupacyjnej zawierusze...
Zejść na ziemię.
Może nie,
Wszyscy chyba wchodzili
tak,
na ziemię.
Może nie tak, ale świetnie czuł się zarówno w niemieckim urzędzie, gdzie udawał bardzo często Niemca. I to są najbardziej ciekawe części pamiętnika, gdzie jego postawa, wygląd, ubiór, prawda, gadżety, które ze sobą nosił, jak laska, papierośnica, kapelusz. I wchodził, mówiąc tak po prostu, na bezczelnego do urzędu, kładł papierośnicę, rękawiczki na biurku urzędnika i domagał się załatwienia pewnych rzeczy. I Niemcy odbierali go jako swojego rodaka.
Zdradźmy może, to nie jest tajemnica. Tertulian Stablewski do okresu II wojny światowej był germanofilem,
tak.
Znawcą Niemiec.
Był znawcą, był zafascynowany nie tylko kulturą, sztuką, ale narodem, państwem jako takim. Nawet opowiadał, że swego czasu, jak był zaproszony przez kolegów do knajpy na piwo, okazało się, że trafił w momencie, kiedy przemawiał tam jeszcze nikomu nieznany Adolf Hitler.
Na żywo słuchał Hitlera.
Tak, na żywo. I ocenił go w pamiętnikach jako bardzo ciekawego, interesującego człowieka. Natomiast później, kiedy już wybuchła II wojna światowa i zobaczył, co w cudzysłowie wyprawiają Niemcy, był w szoku. I on przez cały ten okres okupacji, to zresztą widać w jego pamiętnikach, dziennikach, nie mógł wierzyć, że tego rabunku, morderstw, że ten cały aparat hitlerowskiego terroru, że to robią Niemcy tych, których poznał. Aczkolwiek pojawiają się na kartach jego dziennika Niemcy, no można powiedzieć w cudzysłowie dobrzy. Oficerowie, którzy z kulturą pukają na przykład do członków jego rodziny w pałacach, w dworach i uprzejmie, pokleczam, proszą o opuszczenie na przykład majątku, prawda?
To jest też siła pewnie audiobooka, tych opowieści Tertuliana Stablewskiego, ta niezwykła ilość anegdot, opowiastek takich nieznanych, które kompletnie inny ogląd.
Tak, różnego typu ciekawostek. Na przykład o tym, jak Tertulian Stablewski na równi z innymi Polakami, bo tutaj chciałbym na marginesie zaznaczyć, że Tertulian do końca wojny wynajmował mieszkania, mieszkał w różnych miejscach, ale do końca wojny miał służbę. Znaczy służbę, no miał osobę, która przychodziła do niego do domu, sprzątała, gotowała, z czego to opłacał, nie wiadomo. Ale podawał, czy opisywał sytuację, że wspólnie z innymi Polakami kombinował jedzenie. Przytaczał anegdotę o tym, jak z prowincji, spod Poznania w pociągu jechała świnia przebrana w marynarkę w kapelusz, która udawała mężczyznę. Na ile w tym prawdy, na ile to było tak wymyślone, nie wiadomo. Ale to też dodaje smaczku jego dziennikom. U Tertuliana znajdujemy wiele przepowiedni, wiele algorytmów, wiele takich mesjańskich przesłań, wróżb, które miały wówczas podtrzymać na duchu Polaków, którzy, biorąc pod uwagę różnego typu kombinacji liczb, dni, pół roku, zjawisk, liczyli na szybki koniec wojny. Tutaj podam takie przykłady niszczenia przez niemieckich okupantów symboli religijnych. I na przykład podawał takie anegdoty, że pewien Niemiec, który rozbił kamieniem figurę Maryi, później zmarł na raka mózgu, na przykład. Dwóch żołnierzy, którzy potłukli figurę Chrystusa młotami, zaczynając od nóg. Jeden z nich wpadł później pod pociąg i zostały mu obcięte nogi.
I to sobie mieszkańcy Poznania powtarzali z ust do ust na zasadzie podtrzymania się, tak? Tak.
No to były plotki.
Ale mniej tam jest martyrologii, prawda? Więcej jest tego takiego codziennego życia. Czy też jest ten
tam w zasadzie jakby tak się dokładnie wczoraj nie ma martyrologii jako takiej. Znaczy w sensie takim, jaką znamy z powszechnych, będących w powszechnym obiegu podręczników, wspomnień. Dlatego, kiedy przeczytałem po raz pierwszy jeszcze w oryginale te dzienniki, uderzyło mi właśnie to,